Wam słowo uznania, że przyszliście tu, żeby rozważać maraton, a nie do innego miejsca, do innego maratonu. A to będziemy musieli cofnąć. Wyobraźcie sobie, że startujecie w maratonie i obok ciebie stoi na pierwszej linii Abraham i po drugiej stronie stoi Mojżesz i obok nich stoją tacy jak Samuel i Dawid. Wyobraź sobie, jakby i oni startują swój bieg. Wyobraź sobie, jakie to by było motywujące dla ciebie, żeby jednak biegać i żeby biegać ze całą siłą, żeby nie zostać z tyłu. I dzisiaj będziemy o takim maratonie, w jakim sensie mówili, bo dotarliśmy do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. W zeszłym tygodniu był 10 rozdział i zachęcam, jeżeli nie czytaliście, czy nie słuchaliście tamtych kazań przygotowujących nas na ten moment w tekście, to zachęcam, żebyście może przynajmniej przeczytali sobie i przemyśleli ten bieg, który dzisiaj omówimy. Jedno z pytań, które zadałem w ostatnich kazaniach to na temat tego listu, to było, do kogo to było napisane. Czy to było napisane do wierzących w Jezusie Żydów, czy to było napisane do niewierzących w Jezusie Żydów. I jeżeli to byli wierzący w Jezusie, czy Żydzi mogli stracić swoje zbawienie, czy nie mogli? To jest pytanie, które jest lansowane w dzisiejszym kościele, w dzisiejszych rozmowach, czy da się stracić zbawienie, czy nie. I chciałem na samym początku, przedtem, że wejdziemy w tekst, pokazać jeden slajd, może trochę teologiczny, żebyśmy zrozumieli, czy może spojrzeli trochę inaczej na nasze paradygmaty, na nasz sposób myślenia. Mamy po lewej stronie pewien szkic, pewne wyobrażenia, jak życie z Bogiem wygląda, jak ten bieg ma się potoczyć. Czyli mamy Chrystusa w centrum i biegamy. I w pewnym momencie przekraczamy pewną granicę. To jest granica, która decyduje o tym, czy jesteśmy zbawieni, czy niezbawieni. Tą granicą możemy w różnorodny sposób opisać w naszych kościołach. Człowiek szuka standardyzację. Szuka tego, żeby móc, tak jak matematyk, kwantyfikować zbawienie. Co jest potrzebne, co jest kluczem, żebym przeszedł od śmierci do życia, od niezbawionych do zbawionych. I graniczne myślenie zajmuje się takim pytaniem. I człowiek w kościele wymyślał sobie pewne klucze przez te wieki. Klucz może być chrzest, klucz może być członkostwo, klucz może być konfirmacja, bierzmowanie. Klucz może być, że wyznajemy grzechy na łożu śmierci, żeby nie było tak, że nie są wyznawane. Klucz może być, że przeżywamy dary Ducha Świętego, że zaczynamy mówić językami i uzdrawiać innych. Klucz może być, że zmieniam Kościół. Klucz może być, że angażuję się w pewnych nabożeństwach, że siedzę wiernie w niedzielę rano w ławce. I próbujemy w jakiś sposób sformułować, co jest tym kluczem, żeby być zbawiony. I ustalając takie granice, ucząc się pewnych wzorców i wartości w danym środowisku, to w tym momencie czujemy się bezpieczni. czujemy się dobrze. Natomiast spłycając za bardzo wyjście do Królestwa Bożego, możemy też spłycać wyjście. Możemy potem zadawać sobie pytanie, co trzeba zrobić, żeby odpaść? Co trzeba zrobić, żeby teraz nie być zbawionym? Czy możemy to w jakiś sposób określić, kwantyfikować? Ile grzechów trzeba wypełnić? Jaki rodzaj grzechu trzeba wypełnić, żeby odpaść, żeby wrócić poza tą granicą Królestwa Bożego? Po prawej stronie mamy troszkę inny paradygmat. To jest paradygmat, który też próbuje dotrzeć do sedna, do tronu Jezusa, do poznania Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Natomiast tu jest to bardziej proces niż wydarzenie. Tu nie ma takich bardzo jasnych do końca wytycznych, które trzeba, jakieś formuły, które trzeba spełniać, żeby być bezpieczny czy bezpieczny, że jestem nasz, że jestem Boże, że jestem Boże dziecko. Tu nie ma takiego klucza, tak wyraźnego. Oczywiście na nowo trzeba się narodzić, natomiast bardzo różnie to bywa w różnych żyć, w różnych pielgrzymek. Jedni przeżywają bardzo gwałtowne wydarzenie, drudzy nie. Jedni mogą określić, że tego dnia ja zostałem zbawiony, nawróciłem się. Drudzy nie. Dla nich może to jest bardziej taki proces, przybliżanie się do Boga. I chciałbym, żebyśmy, zostawiam ten temat, to każdy z tych wariantów ma swoje plusy, minusy. Zastanówcie się nad nim, nie mam czasu, żeby wejść, to jest długa rozmowa. Natomiast mam wrażenie, że część naszego problemu, dylematu, jeżeli chodzi o rozumienie listu do Hebrajczyków, jest, że może my posługujemy się paradygmatem po lewej stronie, a ten autor posługuje się wyobrażeniem z prawej strony. Więc dla niego istotne, najbardziej istotne to jest ten bieg, to jest ten cel. On się nie zajmuje za bardzo granicy, czy jesteście zbawieni, czy nie jesteście zbawieni, czy jesteście po tej stronie granicy, czy z tamtej strony. On się zajmuje czymś innym. To jest duchowy bieg w kierunku tronu Jezusa i poznania Jezusa. I w ostatnich rozdziałach mamy ku temu pewne wskazówki. Trzeci i czwarty rozdziały, jeżeli pamiętacie, było mowa o przybliżeniu się do Boga. I stwierdziłem wtedy, że moim zdaniem nie chodzi tu o zbawieniu, że Mojżesz nie stracił zbawienia na przykład w tym kontekście, tylko że chodzi o przybliżenie się do Boga, do Bożego tronu, który jest później wymieniony w siódmym rozdziale, że mamy przybliżyć się do Jego tronu, że Jezus jest tam na tronie po prawicy Ojca i stawia się za nami. I mamy w tym momencie ufność, możemy wejść do tego odpoczynku. Tak jak Izraelici nie mogli wejść do Świętego Świętych, my możemy wejść do tego tronu, do miejsca siedzenia Ojca ze Synem. Stare systemy, czytaliśmy w ósmym rozdziale, już są przedawnione. To, co było, ten system ofiar z arcykapłanami, które umierali, powtarzanie tych ofiar, liturgię, ceremonializm, to było część rzeczywistości. I w tej chwili mamy arcykapłana, czytaliśmy w 10 rozdziale, który jest efektywny, który jego ofiara jest zupełnie wystarczająca. Nie musimy powtarzać tą ofiarę co tydzień albo za każdym razem, jak grzeszymy. On był arcykapłanem na wzór Melchizedeka, nie, bez końca, bez początku, wiecznie. Totalnie suwerenny, totalnie lepszy od tamtych kapłan, które musieli pracować, musieli ofiarować za swoje grzechy. On nie musiał, dlatego że nie zgrzeszył. Więc teraz tamto odeszło, mamy nową rzeczywistość i żyjemy w obliczu tego. I teraz w 12, 13 rozdziale będą zachęty dla nas, jak bieg ma być biegany, jak mamy biec ten bieg. Natomiast ten 11 rozdział, on zaczyna opowiadać o bohaterach wiary, o ludzi, którzy biegali przed nami, jako przykład, jako wzór i jako dowód, że nawet od samego początku, przed Mojżeszem, przed prawem, przed Abrahamem nawet, od samego początku Bogu chodziło o jedno. Jeżeli jest taki klucz, to klucz jest żywa wiara w Jezusie Chrystusie, w Bogu. To jest ten klucz, który był obowiązał od początków świata. Zacznijmy od pierwszego fragmentu, Bogusia.
Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, to też choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę.
Rozważaliśmy w Hebrajczykach 10, że jeżeli ktoś świadomie grzeszy, że nie ma innej ofiary, jest jedna ofiara i nikt z tych bohaterów, których będziemy, jeżeli możemy ich nazwać bohaterami, nikt z tych postaci, o których będziemy czytać, nie był doskonały. Oni wszyscy zgrzeszyli, tylko Jezus nie zgrzeszył. Natomiast Przysłów 24:16 czytamy, że sprawiedliwy człowiek pada 7 razy i wstaje. Wstaje. Nie pogrąża się w depresji, tylko staje i biega dalej. Zaczynamy pierwszy werset tu z definicją wiary. I to jest trudna definicja. Trudno zrozumieć, o co tu chodziło. Natomiast chciałem pokazać, że wiara to jest czymś normalnym w naszym życiu. Każdy wykazuje wiarę. Jeżeli usiądę na krzesło, to wykazuję jakąś wiarę. Wierzę w to, że to krzesło, o ile mi wiadomo, mnie utrzyma, jak usiądę na nim. Nie próbuję tego krzesła z reguły. Jeżeli ktoś mi mówi, że no spotkajmy się dzisiaj wieczorem w mieście o 7:30, wierzę w to słowo. I z tego powodu zjawię się o 7:30 na rynku, żeby się spotkać z tym człowiekiem. Dlaczego? Bo wierzyłem w jego słowo. Jeżeli mam partnera, partnerkę i myślimy o ślubie, przygotowując się na ten ślub, wierzę w szczerość drugiej osoby. Wierzę w jego intencje, w jego miłość. Tym bardziej wtedy jest wstrząsający, jeżeli okazuje się, że to słowo nie było pewne. Więc wiara to jest coś, czym się posługujemy na co dzień. To jest ufność, odwaga, że to, co zostało powiedziane przez kogoś, jest prawdą. Jeżeli czytamy Biblię i uznajemy, słyszymy, czytamy, że Bóg stworzył świat, musimy to przyjąć wiarą, bo nie udowodnimy Boga naukowo. że Bóg stworzył świat. Możemy powiedzieć, możemy używać argumentacji typu, no widzisz, jaki to jest piękny, widzisz, jaki to jest uporządkowane, czy to wszystko miało miejsce przez przypadek? Możemy argumentować to, ale nie udowodnimy do końca. Jeżeli ktoś nie chce w to wierzyć, to nie będzie w to wierzył, jakiekolwiek argumenty byśmy używali. Natomiast jeżeli patrzymy na rzeczywistość, widzimy to piękno, ta potęga, widzimy swoje sumienie, widzimy prawdziwą miłość wyrażoną wokół nas, widzimy taki zasób, który jest potrzebny do życia, typu wodę czy powietrze. Widzimy, jak to wspaniałe działa, ten cały system. Widzimy, że ludzkość ma jakieś rozpoznanie dobra od złego. I to wszystko może nas doprowadzić w jakimś kierunku, żeby uwierzyć, że to, co jest tu napisane, rzeczywiście jest prawdą. Ale ostatecznie wiara, oczy widzą to, co jest przed oczyma materialnie, a wiara widzi to, co jest przed nami duchowo. I Bóg patrzy na ludzi i chce, żeby ktoś Jego kochał. Tak jak każdy przed ślubem. Chcemy, żeby ktoś nas kochał, żeby ktoś nas akceptował, żeby ktoś nas poznał. To każdy tego chce. Żeby ktoś był zainteresowany mną, żeby ktoś mnie szukał, przyjął, akceptował taki, jaki jestem. Przyjął moją miłość. Obwzajemnił tą miłość. To jest coś, co człowiek robi. On jest tworzony obraz Boga i Bóg szuka takich ludzi. To jest substancja naszej nadziei. Jeżeli mamy taką nadzieję, to w tym momencie idziemy do przodu, wierząc w te obietnice, które Bóg nam dał. Wierząc w Jego przysięgę, o którym czytaliśmy w 6 rozdziale. To jest nasza zewnętrzna odpowiedź do wewnętrznego przekonania, do wewnętrznych pobudek. Wiara daje nam tą pewność, to ukierunkowanie, tą motywację, żeby biec, żeby wypracować tą nadzieję, tą wolę Bożą praktycznie na co dzień. Więc tu mamy w tym urywku nawet przed Abrahamem, że właśnie chodziło o wiarę. Nie chodziło o rytuałach, nie chodziło o ofiarach. Mamy tu na przykład, nie ma czasu, żeby przechodzić przez wszystkie osoby, które są tu wymienione w tym rozdziale, ale na przykład Abel tu jest wymieniony przed Abrahamem, przed prawem, Kain tak samo. I jedni mogą powiedzieć, no dlaczego Bóg skreślił Kaina, skoro nie było jeszcze prawa? No zauważmy, że w prawie nie tylko chodziło o ofiarę zwierząt, też chodziło o ofiarę zboże. Więc z tego, co widać w Biblii, to nie było, że Kain nie zrozumiał Boga w sensie ofiary, że Abel w jakiś sposób wybrał lepszą ofiarę. Więc Bóg był zadowolony tą lepszą ofiarą, a nie był zadowolony tą, którą Kain dał. Wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co rozumiem tej historii, to, co jest tu powiedziane, że różnica między nimi była wiara. To nie była jakość ich ofiary. To było wiarę. I Kain był zły. Kain, wiemy, miał swoje wewnętrzne opory i problemy. Abel spodobał się Bogu nie dlatego, że jakieś prawo było, że musi przywieźć zwierzęta, a nie ziarno, tylko dlatego, że miał wiarę i bez wiary niemożliwe jest podobać się Bogu. Tu czytamy w 6 wersecie. Mamy Enocha, który podobał się Bogu, więc musiał mieć wiarę. Chociaż to nie jest tak powiedziane, ale to oczywiście wynika z tekstu. Noego mamy, który wierzył w to, czego nie było jeszcze. W coś, co miało nadejść. Daleko w przyszłość. I mamy tych niesamowitych ludzi wiary, tak jak Noa, czy Abraham, czy Mojżesz, którzy widzieli coś, co miało nadejść, coś, co jeszcze nie, czego jeszcze nie było. I pomimo wszystkich innych ludzi i wszystkich innych zdań ludzi, oni żyli w obliczu takiej wiary, takiej ufności, takiej pewności, że Bóg będzie wierny wobec swojego słowa. I Noa jest nazwany jako pierwszy człowiek w Biblii sprawiedliwy, natomiast on też jest osobą, która się upił. Więc wcale nie był wzorowy dla nas pod każdym względem, ale miał wiarę i to czyniło go taki, który się przypodobał Bogu. Więc mamy tych ludzi, którzy żyli przed Abrahamem, oni żyli wiarą. W 10 rozdziale mieliśmy to, że Jezus jest lepszym ofiarą, lepszym arcykapłanem, oparty o lepsze przymierze, o lepsze obietnice. W tym rozdziale, w tych następnych rozdziałach, 11-12, mamy to, że przez Jezusa mamy lepsze dziedzictwo, mamy lepszą przyszłość, mamy lepszy Jeruzalem. Więc powinniśmy patrzeć na przyszłość. I to jest oczywiście to, co Abraham zrobił. Przeczytajmy on.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyznę. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił ich miasto, im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było, z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przez wiarę w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa. Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski. Przez wiarę konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie swoich kości.
No, jedno wspólny mianownik Abrahama i Noego i Mojżesza to to, że oni byli biegali do końca, nawet za stare lata, w dzisiejszych czasach, to myślimy o emeryturze i o odpoczynku, oni mieli inne wyobrażenie odpoczynku. Abraham, tak jak Noe, nie był doskonały, natomiast jego wiara jest dla chrześcijan i dla Żydów wzorowa. Może Żydzi też bardziej akcentują Mojżesza z powodu prawa, natomiast dla chrześcijan to Abraham jako ten wzór wiary jest może nawet ważniejszy. W każdym razie mamy długi opis tych dwóch postaci dla wierzących w Jezusie Żydów w tym rozdziale. I popatrzmy w bardzo w skrócie, jak Abraham wyraził swoją wiarę. No, Abraham się wyruszył jako stary człowiek do innego kraju, gdzie będzie mieszkał w namiotach, nie będzie miał domu. Jeżeli odwiedzacie kraj obiecany, to nie zobaczycie domu Abrahama, bo czegoś takiego nie miał. Miał namioty za to i nic innego nie posiadał. Bóg dał mu, poobiecał mu ziemię, natomiast jedyny kawałek ziemi, którą dostał, to było to, co wykupił dla pogrzebu Sary. To było jedyne miejsce, które należało do niego tak formalnie, natomiast Bóg mu obiecał cały świat, całą ziemię i więcej niż tą ziemię, żeby każdy naród był dotykany jego potomstwem. Więc żył z takim przeświadczeniem, nie mając niczego oprócz namiotu, oprócz tej kawałka ziemi, którą miał dla swojej żony, żył w przeświadczeniu, że Bóg obiecał mu cały świat. Ofiarował swojego syna. Był gotowy wziąć swojego syna i ofiarować go, ale nawet robiąc to, on wspomina, jak wyrusza się, żeby zabić Izaka. Wspomina, że wrócą. Wygląda na to, że on wiedział, że Bóg w jakiś sposób uzupełni tę potrzebę, żeby coś oferować. Chociaż był zdeterminowany, że pokaże, że jest gotowy na to, żeby poświęcić swojego syna. Jednak wygląda na to, że wiedział, że Bóg w jakiś sposób zadziała. Może nawet, że Izak zmartwychwstanie. Więc Abraham miał niesamowity wgląd w duchową rzeczywistość i patrzył na miasto, 10 werset, na miasto przyszłości bez fundamentów. Abraham nie budował żadnego miasta, nie budował żadnego synagoga, nie ma tego miasta, ale miał na myśli niebieski Jeruzalem, coś, co było daleko w przyszłość. On nie widział wszystkie, że te obietnice, że jego potomkowie będą błogosławieństwem dla całego świata, on nie widział tego, bo nie żył tak długo, to umarł jak jego wnuk miał 15 lat, Jakub. Więc zaczął widzieć, że jego wnuk zaczyna wkraczać w te obietnice i błogosławił wnuka. No natomiast nie widział całego wypełnienia tych obietnic. Idziemy dalej i zobaczymy, jak Mojżesz jest opisany.
Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w ciągu 3 miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby na oczy widział niewidzialnego. Przez wiarę uczynił paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne. Przez wiarę przeszli Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie spróbowali to uczynić, potonęli.
To Mojżesz w wielkim skrócie. Też był człowiekiem, który swoimi wyborami w życiu często wyrażał swoją wiarę. Też był człowiekiem, który był nieposłuszny Bogu do końca i widział obiecaną ziemię z daleka i nie mógł tam wejść. Natomiast widzimy tu w wielkim skrócie, w tych wersetach od 24 do 29, różne wybory zasadnicze dla niego, na przykład 24, że nie posługiwał się tymi przywilejami, że jest synem córki Faraona. Wolał jednak być źle traktowany razem z ludem Bożym, niż żeby cieszyć się przyjemnościami grzechu. Patrzył na przyszłość, na wieczne dziedzictwo, które ma w Jezusie. Nie znajdziemy w Egipcie piramida z Mojżeszem w środku. Znajdziemy tam piramidy, gdzie faraonie schowali swoje skarby. Mojżesz nie budował żadnego piramida, natomiast tych faraonów już prawie zapomnieliśmy, chociaż mają te wielkie budowle. Natomiast Mojżesza możemy podziwiać z daleka, czytając jego życie wiary. przejście przez Morze Czerwone to nie była jego odwaga. Egipcjanie też mieli odwagę. To była jego wiara, która jest tu wymieniona. Więc mamy Abrahama, Mojżesza, którzy patrzyli wielcy wiary dla Żydów, dla chrześcijan, którzy częściowo widzieli wypełnienie obietnic, nadziei, wiary, którą mieli, ale byli to ludzie, którzy ogólnie mówiąc biegali z Bogiem, żeby poznawać Boga i wypełniać swoją wolę. Oni będą razem z nami. Będziemy biec obok nich. Więc dobrze jest, że nasz bieg to nie jest konkurencja. Mamy sobie nawzajem pomóc, a nie konkurować ze sobą. I to jest dosyć istotna różnica. 30 do 38. Zobaczymy cała reszta teraz.
Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je obchodzili dookoła w ciągu 7 dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na zwiady. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
No nie mamy czasu, to cały Stary Testament tu jest przed oczyma. Może wybiorę tylko dwie postaci z tej długiej listy i powiem ogólnie, żebyśmy, jeżeli patrzymy na tą listę, to widzimy, że nie ma tu standardowego działania ani ludzkiego, ani Bożego. Każdy z nich ma inną historię. I niekoniecznie każdy był zwycięski. To w dzisiejszym chrześcijaństwie to mamy duży akcent na zwycięstwo, że wszyscy zwyciężymy. To jest kwestia naszej wiary. Bóg ci potem błogosławi wszelkimi darami, cudami i tak dalej. Ta lista nie doświadczyła tego do końca. Z jednej strony mamy tych, którzy przeszli przez zwycięstwa i zrobili niesamowite rzeczy i skosztowali Boże działania. Skosztowali zwycięstwo, ale też byli ludzie, którzy skosztowali tragedię. Mamy ciekawostka jest, jeżeli chodzi o te dwie postacie, które wymienię bardzo krótko. Jozue, nie ma Jozuego tu. Jest mowa o Jerychu, ale nie o Jozuego. Ciekawe dlaczego, nie wiem dlaczego. Ale mam taką myśl, że Bóg nie potrzebował siły Jozuego. Bóg miał swojego dowódca wojska Izraela, którego Jozue spotka, jak wchodzi do ziemi obiecanej. Bóg nie był zależny od Jozuego. Bóg nie był zależny, później on pokazuje, od wojska izraelskiego, żeby wygrać z Filistyńczykami. On sam się rozprawił z Filistyńczykami, jak ukradli Arka Przymierza. Bóg nie potrzebował wcale takiego wojska. Był w stanie zwyciężyć bez nich. I druga postać, którą chciałbym wymienić, to Rahab. Może ona jest wymieniona tu, dlatego że właśnie ona jest przedstawicielem, raz ona jest kobietą, dwa, to jest przedstawicielką Kananitów, przedstawicielką pogań. Czy ona w żadnej mierze nie skwalifikowała się do pobożności? Kobieta, która jest wymieniona jako jedna z czterech pięknych kobiet w judaizmie, razem ze Sarą, Abigailem i Esterą. Natomiast ona była prostytutką. Ale ona potrafiła zdradzić swój kraj z powodu tego, co miało nadejść. Z powodu tego, że ona płaciła w przyszłość wiarą. Taka osoba, która się nie kwalifikuje innymi sposobami, kwalifikowała się, żeby być nazwana obok tych wielkich, jak Samuel czy Dawid. Jedne zwyciężyli nad królestwami, drudzy nad lwami, inni przeszli przez ogień, inni zmartwychwstali, inni byli torturowani, odrzuceni, prześladowani i zabite. Więc ludzie wiary mogą spotkać się z różnymi końcami, ale to, co nas łączy, to jest wiara. Wiara w to słowo, które Bóg nam dał. I ostatnie wersety.
A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.
Jak powiedziałem, nie biegamy, i to dobrze, obok Abrahama i Mojżesza i Dawida i Samuela. Nie konkurujemy z nimi. Natomiast niesamowita rzecz jest w tych wersetach, którą chciałbym na koniec motywować was, nas, do biegu. I to jest, że oni czekają na ciebie. Oni czekają na mnie w tym biegu. My dopełniamy Bożą, realizację Bożych obietnic, Bożego planu. I oni czekają na to, żebyśmy dobiegli do mety. Wyobraźcie sobie to? Mamy następnym razem 12 rozdział, 1 werset. Biegamy w obliczu świadków. Oni patrzą na nas i czekają na nas, żebyśmy dobiegli. Kibicują nam. Abraham, Mojżesz, Dawid, Samuel, Rahab kibicują nam, żebyśmy dobiegli. Rzymian 11:25. Izrael czeka na to, na wypełnienie, na realizację czasów, kiedy z pełną kwotą poganie wejdą do wypoczynku, do królestwa. Izrael na to czeka. Ci wielcy z historii Izraela czeka na nas, poganów. Mam nadzieję, że to zachęca nas, żeby biegać. Jak pamiętam, jak miałem chyba 9 lat, byłem w biegu 100 metrów w szkole. I moja matka, która krótko potem była chora i krótko potem zmarła, kibicowała mnie w tym biegu. I pamiętam jeszcze te emocje do dziś. My mamy Abrahama, Mojżesza i cała reszta, która nami kibicuje. Biegajmy wytrwale do końca. Amen.